Uwielbialiśmy Pana naszego Boga i jedna cecha, jeden atrybut naszego Boga tutaj był już wymieniany i to była świętość. I chwała Bogu za to, że On jest święty. On nie może żadna nieprawość w Nim mieszkać i nie mieszka. Ja chcę teraz troszeczkę, chcemy popatrzeć na inną cechę Boga i za chwileczkę powiem, jaka to cecha. Pewien mały chłopczyk, kiedy miał 6 lat, to stracił mamę. Mama zmarła, bo dawno temu. I ponieważ jego tata był żeglarzem, pływał po Morzu Śródziemnym, to ciocia, rodzina się tam nim zajmowała. Ale bardzo szybko razem z tatusiem pływał i żeglował na statkach. Od wieku 11 lat już był też takim młodym żeglarzem. Ale później jego życie się potoczyło bardzo, bardzo źle, także w pewnym momencie tak bardzo, bardzo zaczął grzeszyć w swoim życiu. Praktycznie wszystkie grzechy, które byśmy mogli wymienić, to były w jego życiu, także jego ojciec się go wyparł. Jego ojciec po prostu wyrzekł się go jako swojego syna. Pewni chrześcijanie też dali temu chłopakowi, już potem już dorosłemu, taką książkę o naśladowaniu Chrystusa. Wziął, zaczął czytać, ale tak na poważnie o tym nie myślał. Jego życie bardziej szerbnęło w kierunku tego złego. Mnóstwo grzechów. I w pewnym momencie, kiedy była taka mocna, wielka burza, kiedy był sztorm i kiedy był na pokładzie, fala zmiotła go do morza. I kiedy był w tej topieli, kiedy praktycznie tonął, zobaczył, jakim złym człowiekiem jest. Zobaczył, że tak naprawdę to zmierza do piekła. I wtedy oczywiście jakimś cudownym zbiegiem okoliczności, druga fala wyrzuciła go z powrotem na pokład tego ich statku. I wtedy powiedział: dość. Panie Boże, chcę być Twoim. Myślę, że większość wie, o kim mówię. Mówię o Isaacu Newtonie, właśnie autorze tej pieśni Cudowna Boża Łaska, bo właśnie o tej, jeszcze raz, o tej cudownej Bożej łasce chcemy dzisiaj mówić. Ale wydaje mi się, wiem o tym, że każdy z nas był w takim samym miejscu, albo jest w takim samym miejscu, jak ten człowiek. Grzechy się mogą inaczej nazywać. Grzechy mogą inaczej wyglądać, ale zmierzają do tego samego, do oddzielenia od świętego Boga. Te grzechy w naszym życiu, czy jak my to nazywamy, mniejsze czy większe, sprawiają, że po prostu idziemy prosto do piekła. I każdy z nas właśnie potrzebuje w swoim życiu cudownej Bożej łaski, która go ocali. Wielu z nas śmierdziało w starym życiu. Wielu z nas, pomimo tego, że byli wychowani w jakiś sposób religijny, to im dalej brnęli w tym dorosłym życiu, brnęli do złego. Ja powiem, że dopóki byłem jeszcze tutaj w podstawówce w Palowicach, to moje życie jeszcze jakoś wyglądało. Ale potem, jak już dalej wyjechałem do Rybnika, do szkoły, to potem to moje życie zaczęło iść, brnąć dalej w kierunku jeszcze większego złego. I muszę wam powiedzieć, że nie ma tutaj co wymieniać, ale każdy z nas w tej samej pozycji był. Każdy z nas potrzebował cudownej Bożej łaski, która go uratuje, która go wyzwoli, która da mu tak naprawdę nowe życie i poczucie tego, że grzechy zostały przebaczone. Bóg jest łaskawy. Bóg jest Bogiem łaskawym. Bóg jest Bogiem łaski. Łaska jest to Boży dar. Na łaski sobie nie można zapracować, nie możemy swoim dobrym życiem na to zasłużyć sobie, ale jest to od Boga dany dar, z którego tak naprawdę w pełni zaczynamy korzystać. To nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie. Zaczynamy w pełni z tego korzystać w momencie nawrócenia. W momencie nawrócenia ta Boża łaska nas zaczyna ogarniać i potem w naszym życiu często z niej korzystamy. Łaska dziwi nas. Łaska nas zdumiewa. Łaski nie rozumiemy. Większość ludzi nie chce łaski. I łaska jest to dar, który kosztuje wszystko dla dającego, a dla biorącego nic nie kosztuje. Łaska oznacza, że nikt nie jest na tyle zły, aby nie był zbawiony. Czasami słyszymy ludzi, którzy mówią, ja już taki jestem zły, że dla mnie już nie ma ratunku. Nieprawda. Boża łaska sprawia, oznacza, że nie jesteś na tyle zły, żeby Bóg ciebie nie zbawił i żeby nie dał ci szansy do nowego życia. Boża łaska może też oznaczać, że niektórzy mogą myśleć, że są tak dobrzy, że nie potrzebują łaski. Ponieważ swoim życiem myślą, że potrafią sobie wygospodarować, potrafią sobie zapracować na łaskę. Jest to niemożliwe. Nie możesz skorzystać z Bożej łaski, dopóki desperacko tego nie zapragniesz. Potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. I każdy z nas tego potrzebował. Jeżeli jeszcze tego nie zapragnąłeś w swoim życiu, to może jesteś w tej pozycji, kiedy myślisz, że sam sobie jakoś w swoim życiu poradzisz. Nie poradzisz sobie. I potrzebny Ci jest Pan Jezus Chrystus. Potrzebna Ci jest Boża łaska do Twojego życia. Tekst, który dzisiaj wybrałem, przeniesie nas w gorące klimaty, przeniesie nas tam, do Ziemi Świętej, tam, gdzie temperatura 35 stopni, może 40. Ci, którzy tam byli, to może wiedzą, jaka jest temperatura w czasie zbierania winogron w winnicach. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 20 rozdział i będziemy czytać Słowo Boże właśnie z tego fragmentu. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, jest to podobieństwo o robotnikach winnicy. Od wiersza 1 do 16 będziemy czytać Słowo Boże. Z tym, że na początek przeczytamy tylko może dwa wiersze. Ewangelia Mateusza, czytamy 20 rozdział i dwa pierwsze wiersze. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. To mogła być taka typowa scena w tamtych czasach. Oczywiście dzisiaj mamy biura pracy, mamy pośrednictwa pracy, gdzie człowiek może czekać na telefon i dostanie jakąś ofertę pracy, ale tutaj czytamy, że były takie miejsca, zazwyczaj to był rynek, jakiś plac taki w mieście czy w takiej wiosce, tam gdzie ludzie się od samego poranku zgromadzali, aby po prostu jakąś dorywczą, jakąś pracę na jeden dzień, na dwa dni mógł zdobyć. I większość tych pracowników, tych ludzi, którzy tam stali, to byli tacy ludzie niewykształceni. Ich pozycja społeczna to praktycznie należeli do tej najniższej grupy. I tak naprawdę mówiąc, to byli niedaleko tej grupy już tych żebraków. I tacy ludzie właśnie czekali, bo oni chcieli pracy. Żyli z dnia na dzień, żyli od jednej pracy do drugiej pracy, jak tutaj w tej historii możemy zauważyć. A ponieważ nie mieli gwarancji na dłuższą jakąś pracę, to chcieli przynajmniej na parę godzin. Chcieli taką pracę na jeden dzień, czy przynajmniej na jeden dzień. I czytamy tutaj w tym podobieństwie, że pewien gospodarz, i to był właściciel winnicy, wyszedł właśnie na rynek, aby zatrudnić ludzi do zbierania winogron. I myślę, że tutaj mamy paru braci, którzy znają się na tym, którzy zbierali winogrona. A tak jak powiedziałem, chyba sezon na żniwo winogron to jest, nie wiem jak tam, ale tutaj wiem w Europie Zachodniej, gdzieś może wrzesień. Ale zwłaszcza tam w Palestynie, w Ziemi Świętej, to temperatura dochodziła do około 40 stopni. Było bardzo, bardzo, bardzo ciepło. My wiemy, że winnice są położone na wzgórzach, kiedy te słońce tam pali niemiłosiernie. I oni byli zdecydowani, aby iść do pracy, byli zdecydowani, aby pracować. Jeszcze ważną rzecz, którą tutaj czytamy, to czytamy tutaj, że robotnicy umówili się że dostaną pracę za jednego denara. Za jednego denara cały dzień będą pracować. I to była taka godziwa zapłata za jeden dzień pracy. Rzymski żołnierz, właśnie to było jego takie wynagrodzenie za jeden dzień. Czyli dla nich to był dobry układ i oni na pewno się cieszyli z tego, że ich gospodarz, właściciel winnicy, jest bardzo szczodry. I w trzecim wierszu do siódmego czytamy dalej. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? A oni na to, nikt nas nie znają. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. Winnica była duża. Po pewnym czasie gospodarz zauważył, że ci robotnicy, którzy zostali wynajęci do pracy, po prostu nie zbiorą wszystkiego, nie zdążą wszystkiego zrobić i postanowił, że znowu pójdzie i weźmie jeszcze więcej robotników do pracy. I jak tutaj czytamy, zaprosił następnych. W czwartym wierszu jest ważna sprawa, ponieważ o ile ta pierwsza grupa, która zaczęła pracować od samego rana, to był jakiś kontrakt, oni się umówili na pewną zapłatę tego jednego denara, to w czwartym wierszu czytamy, że tu jest napisane, ja, co się należy, wam zapłacę. To już nie był jakiś kontrakt, ale ci robotnicy, którzy zaczęli pracować później, oni byli świadomi tego, że muszą polegać, muszą zaufać temu gospodarzowi, że on im godziwie zapłaci, że oni na tym nie stracą, że będą zadowoleni z tego. Czyli to już bardziej polegało na zaufaniu temu gospodarzowi winnicy. I tutaj w tych wierszach czytamy jeszcze jedną ciekawą historię, że on znalazł później jeszcze na samym końcu innych stojących. To już było bardzo późno po południu, bo żydowski dzień pracy rozpoczynał się o 6 rano, czyli ci, którzy byli powołani do pracy, wynajęci do pracy winnicy o 6 rano, to była ta pierwsza grupa. Druga grupa, która tutaj jest napisane, że o 3 godzinie, to było godzina 9 rano, o 6 to było południe, o 9 to było 3 po południu, a ostatnia grupa o 11 to już była 17 po południu. I o 17 po południu ten właściciel winnicy znalazł jeszcze jedną grupę i mówi, czemu wy tutaj stoicie? A oni mówią, no bo nikt nas nie najął, a my dalej czekamy. Oczywiście oni już na pewno stracili nadzieję, że ktoś ich wynajmie, ale trafili na gospodarza, który był szczodry. Trafili na gospodarza, który był hojny, który był po prostu dobry. I teraz taki rozpoczyna się dopiero taka dramaturgia całej tej historii. Bo przecież o 17 po południu, no któż kogo zatrudni? O 17 po południu to już powoli winobranie się kończy. To już idzie ku wieczorowi i trzeba pracę skończyć. Ale ten pan właśnie wziął ich do pracy. I widzimy tutaj dwie grupy robotników. Pierwsza grupa to ci, którzy byli najęci do pracy. Oni umówili się, że dostaną konkretną zapłatę. I druga grupa ludzi, która była najmowana do pracy w różnych godzinach. I tutaj czytamy, że oni nie umawiali się, ile zarobią, ale po prostu ufali, że ten gospodarz dobrze ich wynagrodzi. I w 8 wierszu czytamy, a gdy nastał wieczór, mówi Pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Zwyczajem było, aby ci, którzy rozpoczęli pierwsi pracę, pracowali najdłużej, byli nagrodzeni najpierw. Ale tutaj gospodarz, Pan Jezus, kiedy tutaj nam to opowiada, po prostu zmienia ten zwyczaj i po prostu robi inaczej, zmienia kolejność. I czytamy w 9 wierszu i 10, podeszli wtedy najęci o godzinie 11, oni pracowali tylko jedną godzinę i otrzymali po denarze. My tak po ludzku, no w dzisiejszych czasach, to gdybym ja był tym, który został najęty do pracy o 6 rano i pracowałem cały dzień, to normalną rzeczą jest, kiedy widzę, że ktoś pracował 1 godzinę i dostał 1 denara, to co ja się umawiałem, to liczyłem ja 12 godzin, 12 razy 1, 12 denarów. Około 1000 złotych. Tak bym liczył. Przyjdzie moja kolej, pan, gospodarz, tak mi zapłaci. Jest to normalne i chyba każdy z nas tak samo myśli. I gospodarz niespodziewanie zmienił kolejność i najpierw dostają zapłacone ci, którzy pracowali najmniej. I dostają 1 denara. Ci, którzy przyszli do pracy o 3 po południu, pracowali tylko 3 godziny, też dostają 1 denara. Ci, którzy przyszli do pracy w południe, też 1 denara. O 9 rano też 1 denara. I teraz podchodzą ci, którzy pracowali cały dzień. Cały dzień. I też dostają 1 denara. Podeszli wtedy najęci o godzinie 11, 9 wiersz i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. I tutaj teraz objawia się, pokazuje się nasza ludzka natura i po prostu natura, która jest skłonna do narzekania. Tutaj widzimy, że ich nastawienie, tych robotników, diametralnie się zmieniło. Tych, którzy pracowali cały dzień. I oni tutaj mówią w 11 wierszu, ci tylko 1 godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. Możemy zrozumieć ich narzekanie. Powtarzam, mieli rację po ludzku. Praca w winnicy była ciężka, cały dzień na wzgórzu, upał, a oni pracowali. Ich radość z tego, że mają dobry kontrakt. Ich radość z tego, że ubili dobry układ z poranku, nagle ulatuje i tak naprawdę zamienia się w złość. W złość na tych, którzy dostali tyle samo zapłacone, a oni pracowali krótko. I chodziło o to, że mówią tutaj, ty zrównałeś ich z nami. I co mówi gospodarz w wierszu 13 do 15? A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak ja chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Bardzo szybko przeczytaliśmy to podobieństwo. Jakie jest zastosowanie? Jaka może być aplikacja dzisiaj do naszego życia? Jak mamy ten tekst zastosować w naszym życiu? Oczywiście ten tekst nie może mówić o zbawieniu, bo na zbawienie sobie nie zapracowujemy. Czyli musi mówić o czymś innym. Ja czasami używam tego ludziom, kiedy z taką jakąś też złością mówią, no to ten pijak, czy ten zły człowiek nawróci się przed śmiercią, to on będzie tak samo zbawiony? I ja mówię, tak, tak samo. I czasami mówię tutaj tą historię, ale ona o tym nie mówi. Ona mówi o czymś innym. Ona mówi o Bożej łasce. To podobieństwo przypomina nam, po pierwsze, że Boża łaska, że łaska jest to Boży dar. Pamiętamy problem w tym tekście. To nie chodziło o niesprawiedliwość tego gospodarza. Tu nie chodziło o to. Problemem było zgorszenie się z powodu jego zachowania. Zgorszenie się z powodu jego właśnie łaskawego potraktowania tych, którzy później zostali wynajęci do tej pracy. Zgorszenie z powodu łaskawego, kochającego gospodarza winnicy. 15 wiersz. A czy oko twoje jest zawistne, bo ja jestem dobry? Jednym z grzechów, które my popełniamy, jest to, że myślimy, że Boża łaska jest za nasze dobre życie. Za nasze lepsze życie od kogoś innego. I oskarżenie tutaj o niesprawiedliwość nie było spowodowane miłością do prawa tych ludzi, ale ono było egoistycznym, właśnie tutaj czytamy, myśleniem, że ekstra zapłata im się należy. Im nie chodziło o jakąś sprawiedliwość, ale im się należy. Ty ich zrównałeś z nami. Bóg rozdaje dary. Bóg nie płaci nam za nasze życie. Bóg nie płaci nam za to, że jestem po ludzku, bo Bóg tak nie myśli, lepszym chrześcijaninem od innych. Bóg nas nie porównuje. My siebie porównujemy. My wiemy, jaka jedyna jest zapłata za nasze życie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian 6, 23. Zapłatą za to nasze życie to jest śmierć. Potępienie, oddalenie od Boga. Dlaczego? Właśnie, bo On jest święty. On nienawidzi grzechu. A w całym twoim życiu, 70-letnim czy 80-letnim, jak popełnisz tylko jeden grzech, nadajesz się do piekła. Taki jest Bóg sprawiedliwy. I dlatego każdy z nas potrzebuje Bożej łaski. Każdy z nas potrzebuje Bożej łaski. Boża łaska to jest dar. I też ciekawa rzecz, że my nie możemy zrobić nic więcej, aby Bóg nas bardziej kochał. Ciekawe. My myślimy tak po ludzku. Jak będę bardziej naśladował Panie Jezu Ciebie, to Ty jakoś bardziej będziesz mnie kochał. Bóg tak nie kocha jak my. Łaska Boża sprawia, że my nie możemy być bardziej kochani przez Boga. I odwrotnie. Łaska Boża sprawia, że Bóg nie może nas mniej kochać. Jest to niemożliwe. Jest to dar. I jedynie to, co możemy zrobić, to przyjąć to. Skorzystać z tego Bożego prezentu. Czyli po pierwsze, co z tego podobieństwa się dowiadujemy, że łaska Boża jest darem. To jest dar od Boga. I nie nasza sprawa rozsądzać, dlaczego Bóg tak postępuje z tym człowiekiem, a z tym tak postępuje. Jest to Boży dar, którego trzeba tylko wziąć i akceptować. Po drugie, w tym podobieństwie widzimy, że łaska, Boża łaska chroni nas od kompleksów. Chroni nas od takiego poczucia, że jestem bezwartościowym. Że jestem może nie bezwartościowym, ale mało wartościowym w porównaniu z kimś innym. Ilu z nas walczy z takim uczuciem, jest to problemem dla nas, bo się porównujemy z kimś innym w zborze i Panie Boże, dlaczego ja taki nie jestem? Panie Boże, ten to potrafi i to zrobić. I to, Panie, czemu ja takim jestem? I my niejako, Panie Boże, dlaczego Ty mi nie dasz takiej znaczącej służby? Tak porównujemy siebie z innymi. Jak często czujemy się niepotrzebni, rozczarowani tym, bo patrzymy na kogoś innego, któremu jakoś lepiej to wychodzi. Wiecie co? I dzisiaj to podobieństwo, ta historia uczy nas, że Boża łaska powinna nas chronić przed wpadaniem właśnie w takie kompleksy i porównywaniem siebie z kimś innym. Pomyślcie przez chwilę o tych, którzy byli najęci o godzinie 17. Tutaj w tym podobieństwie. Tutaj jest napisane o 5. Czyli oni pracowali tylko jedną godzinę. Ale oni stali na tym rynku, na tym placu cały dzień. Stali i czekali. Kto mógł zostać o 5 po południu, aby pracować? No ci tacy gorsi, ci tacy mało przebojowi, może tacy najmniej, którzy pasowali do tej pracy, do tego tam społeczeństwa. Tacy ludzie zostali. Ale ta historia pokazuje nam, że Pan Jezus Chrystus nie zapomniał o tych ludziach. Pan Jezus nie zapomniał i w życiu tak jest, że ci najsilniejsi, ci bardziej przebojowi, pierwsze zostali wybierani. Wiecie, ja z tym nie mam problemów, ale my często tutaj na boisku, czy ze szkółką, wybieramy dwie drużyny. Jak się wybiera? No tu jedna, cała grupa stoi i dwóch kapitanów i wybierają. I kiedyś taka siostra, która jest psychologiem, chrześcijanka, mi zwróciła uwagę. Mówi, Marian, to jest najgorsze, co możecie zrobić. Ja wtedy nic nie widziałem złego. Ona powiedziała, jak się czują ci, którzy właśnie są tacy, co nie potrafią grać, tacy najgorsi. Oni czują się źle. Dalej to robimy, ale z tej strony psychologicznej to niezbyt dobre. I tak samo było tutaj. Zostali ci, których nikt nie chciał. A ten Pan winnicy, przyszedł i mówi, chodźcie i wy, ja was zatrudnię. Chodźcie i wy, ja wam dam szansę, abyście pracowali. I tak naprawdę, jak to popatrzymy głębiej w siebie, to ci, którzy byli najęci o 17, pracowali tylko godzinę, ci, którzy się praktycznie byli tacy mało przebojowi, to jest obraz mnie i ciebie. Bo takimi byliśmy w oczach tego świata. Takimi byliśmy. Co mogliśmy zaoferować Panu? Czy mogliśmy przyjść do Niego? Naszymi zdolnościami, intelektem, mądrością, pieniędzmi? Nie, z tym nie można przyjść do Pana. Można przyjść takim, jakim się jest. Z tą całą ułomnością, słabością, podatnością na grzech. Przychodzi się do Jezusa. Mówi, Panie Jezu, pomóż. Panie Jezu, ratuj. I w tym naszym życiu nieważne jest, co robimy, albo czego nie robimy. Nieważne jest, kim jesteśmy, albo kim nie jesteśmy. Ale ważne jest, kogo mamy za naszego Pana. Ważne jest, z czyjej łaski żeśmy skorzystamy i czy w ogóle korzystamy z tej Bożej łaski. Bo w tym dniu, kiedy staniemy przed Panem Jezusem Chrystusem, to tam nie będzie jakiegoś pastora, starszego, i różnicy pomiędzy nim a jakimś pracownikiem budowlanym, kierowcą, gospodynią domową, nauczycielką, tam nie będzie. Tam będziemy wszyscy razem. Nikt nie jest bardziej wartościowy od drugiego. Aby otrzymać zbawienie, ponieważ każdy nas grzeszył i każdemu brak chwały Bożej, jak czytamy w Bożym Słowie. Czyli po pierwsze łaska jest to Boży dar. Po drugie łaska Boża chroni nas od popadania w kompleksy, od takie poczucie, że jestem mało wartościowym. Po trzecie, łaska czyni nas równymi. Robotnicy w 12 wierszu, ich zarzut był taki, ty zrównałeś ich z nami. Ci robotnicy, którzy pracowali cały dzień, oni nie narzekają na zapłatę, bo tak jak powiedziałem na początku, oni się umówili na dobry kontrakt. Na dobre pieniądze za ten dzień pracy. Ale oni, im chodziło o to, że ty, tych gorszych, tych słabszych, ty zrównałeś z nami. Widzimy tutaj troszeczkę egoizmu z ich strony. My jako ludzie byśmy chcieli być oceniani. I my byśmy chcieli, żeby Bóg nam dawał stopnie. Za naszą gorliwość, za nasze czytanie Słowa Bożego, za naszą dobroć, za nasze życie w rodzinie, za nasze przychodzenie do zboru. My byśmy tak chcieli. Ale wiecie, Bóg tak nie patrzy. My jako ludzie właśnie chcielibyśmy być w takim wyścigu, w takim jakimś współzawodnictwie. Ale tak Pan Bóg nie myśli. Popatrzmy na to, co się stało z tymi robotnikami. Oni najpierw porównywali siebie z innymi i to poprowadziło ich do złości. Do zawiści. A potem czytamy, że zawiść sprawiła w nich chęć narzekania i oni narzekali. A kiedy już narzekali, to w końcu krytykowali. To jest dla nas taka lekcja, abyśmy nie porównywali siebie z innymi. Bo to nas doprowadzi do zawiści. A potem będziemy narzekać, a potem wejdzie krytyka. Popatrzmy w taki sposób, jak popatrzył Pan Jezus. Paweł do Rzymian mówi nam, że mamy o sobie rozumieć tyle, na ile każdy z nas ma wiary. Czyli to nie jest tak, że mamy o sobie myśleć, że jesteśmy do niczego, bo nie jesteśmy. W Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani do życia w społeczności, do usługiwania jedni drugim. Bracie, siostro, nie bądźmy zbyt twardzi w osądzaniu innych. My z radością przyjmujemy łaskę, ale jeżeli Bóg okazuje łaskę komuś innemu, to już nam się to nie podoba. No jakże, taki człowiek? No nie. Bóg tak nie robi. Nie krytykujmy, kiedy nam się wydaje, że ktoś postępuje niewłaściwie. Bo często chcemy łaski dla nas, ale nie dla innych. Często, jeżeli Bóg mnie zbawił, jest okej, ale tego nie może zbawić. Bóg tak nie postępuje. Bądźmy łaskawi jedni dla drugich, ponieważ mój grzech nie śmierdzi lepiej od Twojego. Twój grzech jest takim samym grzechem mój. Smród jest taki sam. On zasłania nam Boga. I dlatego potrzebujemy Bożej łaski. I na koniec, cztery, łaska daje nam taki świeży start. Łaska daje nam kolejną szansę. W Rzymian 5:8 czytamy, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I czytamy też, że dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Nasze chrześcijańskie życie to właśnie takie seria takich wiele nowych początków. To nie jest tak, że nawróciłeś się, skorzystałeś z Bożej łaski, zbawiennej Bożej łaski i już jest wszystko dobrze. Nie, są momenty, kiedy musimy wrócić do startu. Są momenty, kiedy musimy na nowo rozpoczynać, bo to jest Boża łaska. Bóg nam daje tę łaskę. My jako ludzie przekreślamy drugiego człowieka. Robimy to często. Z niego już nic nie będzie. Tak bardzo zgrzeszył, że się nie opamięta. Nie do nas to należy, tym osąd. Właśnie to należy do Boga. A Bóg jest Bogiem łaski i to jest właśnie Boża łaska, że On okazuje zmiłowanie. I tak mówi Jeremiasz w swoich trenach, że Jego łaska trwa nieskończenie. Codziennie na nowo się objawia każdego poranku. Nikt nie jest pierwszy, nikt nie jest ostatni. Ja nie jestem lepszy od Ciebie, Ty nie jesteś lepszy ode mnie, Ty nie jesteś gorszy od kogoś innego. I tutaj Pan Jezus skończy to podobieństwo: tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. A kiedy popatrzymy na 30 wiersz poprzedzającego rozdziału 19, tam jest przedstawiona kolejność, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Wszyscy jesteśmy jednakowo przykryci Bożą łaską. I Pan Jezus dlatego tutaj zamiennie używa tego określenia, aby nam pokazać tutaj pierwsi i ostatni, ostatni i pierwsi, że w Królestwie Bożym, czy pierwszy, czy ostatni, tamto nie będzie ważne. Łaska nie jest tym, abyśmy mogli zaliczać, kto będzie pierwszy, a kto będzie ostatni. To ja kiedyś taki przykład podawałem, jak na poligonie żołnierze tam taki mieli tor przeszkód i wiele, bardzo trudne to było. I ktoś tam właśnie taki najbardziej mocny dobiegł pierwszy i taki wygrałem. A dowódca kazał mu wrócić z powrotem tam i mówi: wiesz co, pomóż tym, którzy upadają, pomóż tym, którzy nie potrafią dobiec. Bo tu nie chodzi o to, kto jest pierwszy, ale aby wszyscy zaliczyli. I być może Pan Jezus tutaj celowo zmienia ten porządek w dwóch rozdziałach, aby pokazać nam w Królestwie Bożym, nie będzie się liczyło, kto jest pierwszy, a kto ostatni. Bo łaska, Boża łaska nie liczy jakichś nam punktów, nie liczy nam stopni. Jest to możliwość do rozpoczęcia nowego życia ciągle, ciągle na nowo. Może jesteś tutaj dzisiaj i myślisz, nawróciłeś się, ale tak bardzo odszedłeś od Boga. Już dla mnie nie ma szansy. Właśnie to podobieństwo pokazuje ci, jaka jest Boża łaska. Może ktoś inny ciebie już przekreślił, ale Bóg ciebie nie przekreślił, bo taki jest Pan Bóg. Taka jest Jego łaska. Robi rzeczy niezrozumiałe. Często się gorszymy z powodu zachowania, tak jak tu się zgorszyli ci robotnicy, jak Pan Bóg postępuje. Ale On jest Panem Bogiem i On wie, co ty i co tobie jest potrzebne. Czy pragniesz nowego startu w swoim życiu? Na pewno pragniesz. I się pytasz, co masz zrobić? Nic. Nic. Podnieś swoje puste ręce i zawołaj do Boga. Panie Boże, ja chcę mieć Ciebie na nowo. Panie Boże, ja chcę rozpocząć jeszcze raz nowe życie z Tobą. To jest Boża łaska. Nie myśl, że jesteś na tyle zły, że tyle razy Ci już nie wychodziło, że nie ma dla Ciebie szansy. Bóg ma łaskę dla Ciebie. Jego łaska jest niesamowita. Jego łaska ciągle na nowo się objawia. Dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 16 wierszu. W niebie nie będzie współzawodnictwa. W niebie nie będziemy współzawodniczyć o tym, kto jest lepszy, kto był lepszy tutaj na ziemi. W niebie, kiedy staniemy przed tronem Baranka, kiedy będziemy widzieć, że to, cośmy wierzyli, rzeczywiście stało się faktem i że jesteśmy tam i że widzimy Syna Bożego, kiedy zobaczymy, że nasze grzechy rzeczywiście zostały obmyte i Pan Jezus Chrystus patrzy na nas jako na obmytych w Jego krwi, to wiecie, jakie będzie współzawodnictwo? Kto najgłośniej będzie śpiewał cudowną Bożą łaskę. Cudowna Boża łaska zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. To będzie jedyne współzawodnictwo. Musimy się starać już dzisiaj ćwiczyć, bo brat Richard nas bije w tym śpiewaniu. Ale my też potrafimy. Bracie, siostro, tutaj w tym podobieństwie widzimy Boga łaski, który postępuje zupełnie inaczej niż my, ale ma do tego prawo, bo On jest Bogiem. Bracie, siostro, to podobieństwo pokazało nam, że jest dla nas szansa, że łaska jest Bożym darem, że łaska powinna sprawiać, że nie będę miał kompleksów, nie będę się porównywał z innym bratem czy siostrą. Że łaska sprawia, że mam szansę znowu ciągle na nowo rozpocząć życie z Chrystusem. Również to nam pokazało, że Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Niech Boże Słowo, które mówiły do nas z tego podobieństwa, zmieni nas i zmienia nas. Korzystajmy z Bożej łaski. Ona jest niesamowita, ona jest cudowna i niech ciągle dotyka naszego życia. Amen.